Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Miłość chrześcijańska to konkret, a nie telenowela, mówił papież na porannej Eucharystii. Grecja, która przyjęła prezydencję w Unii Europejskiej, ma poważne problemy, nie tylko gospodarcze, ostrzega katolicki arcybiskup Aten. Sztuczne zapłodnienie poważnie zwiększa ryzyko komplikacji okołoporodowych, wykazały badania 300 tysięcy australijskich dzieci z próbówki. 9 stycznia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Chrześcijanin powinien być konkretny, to znaczy jego miłość ma polegać bardziej na czynach niż na słowach, bardziej na dawaniu niż na braniu. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.
Popatrzcie, że miłość, o której mówi Jan, nie jest miłością z telenoweli. To coś całkiem innego. Miłość chrześcijańska ma zawsze pewną jakość, konkret. Chrześcijańska miłość jest konkretna. Sam Jezus, gdy mówi o miłości, mówi nam o sprawach konkretnych, dawaniu jeść głodnym, odwiedzaniu chorych i innych podobnych rzeczach. Bo miłość jest konkretna. Chodzi o chrześcijańską konkretność, a jeśli jej braknie, można popaść w chrześcijaństwo złudne, bo nie rozumie się, gdzie tkwi sedno Jezusowego przesłania. Wtedy nie dochodzi się do konkretu miłości, bo ta staje się złudzeniem, niczym złudzenie, któremu ulegli uczniowie, gdy widząc Jezusa chodzącego po jeziorze, sądzili, że to zjawa.
Grecja, która rozpoczęła właśnie prezydencję w Unii Europejskiej, sama jest pogrążona w głębokim kryzysie. Zwraca na to uwagę katolicki arcybiskup Aten Nikolas Foskolos. Kryzys to nie tylko problemy gospodarcze, ale również wszechobecna korupcja, a także napływ uchodźców i przemytnictwo, w tym narkotyków. Grecja jest południowo-wschodnią bramą Europy, przypomina w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Foskolos. Drama, takiego Włosi doświadczają na Lampeduzie, odgrywa się na co dzień na wielu greckich wyspach. Kościół stara się jak może odpowiadać na zjawisko nędzy, choć sam jest nękany przez bankrutujące państwo. Nie otrzymuje od niego żadnych subwencji, a podatki pochłaniają 50% wszystkich jego środków, mówi arcybiskup Aten.
Kościół katolicki w Grecji jest niepokaźną mniejszością, zaledwie 0,5% społeczeństwa. Ale w czasie kryzysu wszyscy zwracają się do nas o pomoc. W Atenach mamy 3 ośrodki dla uchodźców, 2 domy sióstr Matki Teresy. W jednym z nich codziennie wydaje się posiłek 250 osobom. W drugim, mniejszym, mieszka 30 samotnych matek z dziećmi. Ponadto również Caritas w Atenach zapewnia posiłek 250 osobom. Ale trzeba też powiedzieć, że również Kościół prawosławny robi bardzo dużo dla potrzebujących. Wielu Greków prosi o chleb, bo ubóstwo jest powszechne, zwłaszcza w wielkich miastach. Ludzie czują się jak po wojnie. Nie ma pracy, jedzenia, pieniędzy.
Sztuczne zapłodnienie radykalnie zwiększa ryzyko problemów okołoporodowych, niemal dwukrotnie podnosi ryzyko urodzenia martwego dziecka bądź jego śmierci w ciągu pierwszych 28 dni po porodzie. Wskazują na to wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Adelaide pod kierunkiem profesora Michaela Davisa. Przebadano pod tym względem 300 tysięcy australijskich dzieci z próbówki. Obok zwiększonego ryzyka śmierci, sztuczne zapłodnienie podwaja też prawdopodobieństwo przedterminowego porodu. Trzykrotnie częściej takie dzieci posiadają zbyt niską wagę urodzeniową. Ogólnie rzecz biorąc, statystyczne dziecko z próbówki waży o 250 gram mniej niż poczęte w sposób naturalny, zauważa profesor Davis. Z jego badań wynika, że anomalie te są spowodowane działaniem ubocznym środków farmakologicznych, które są podawane w przypadku sztucznego zapłodnienia. Profesor Davis zastrzegł, że badania dotyczyły jedynie skutków okołoporodowych. W podobny sposób trzeba by też zbadać konsekwencje sztucznego zapłodnienia w kolejnych fazach życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek lubi zaskakiwać. Po blisko 10 miesiącach jego pontyfikatu widać wiele nowych akcentów, które zostały przez Ojca Świętego w tym czasie szczególnie mocno podkreślone. Co wniósł do Kościoła Powszechnego kolejny następca świętego Piotra? I jak jest odbierany przez Polaków? O tych kwestiach kilkanaście dni przed planowaną wizytą polskich biskupów ad limina apostolorum z ordynariuszem łowickim, biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą, rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz biskup Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki. Witamy bardzo serdecznie w Radiu Watykańskim.
Szczęść Boże księdzu redaktorowi, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Księże biskupie, zbliżamy się powoli do rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka. To może jeszcze za wcześnie, by kusić się na jakieś poważniejsze podsumowania, ale chyba pierwsze obserwacje możemy już poprosić. Jak ksiądz biskup widzi ten pontyfikat? Jakie on wniósł nowe elementy do funkcjonowania Kościoła Powszechnego?
Myślę, że wybór kardynała arcybiskupa Buenos Aires do posługi Piotra okazał się jeszcze jednym znakiem uniwersalności Kościoła. To, co wydawało się mało prawdopodobne, stało się realne. Mamy Piotra z młodego kościoła latynoamerykańskiego. I oczywiście przychodzi on nie jako ten, który przeniósł się z Ameryki Południowej do Rzymu, ale przychodzi jako Piotr, a więc jako pasterz Kościoła Powszechnego. I sądzę, że gdybym miał się kusić o jakieś spostrzeżenia, to pierwsza moja taka uwaga nawiązywałaby do jego imienia. Okazał się on faktycznie Franciszkiem, który w tej dynamice, w tej czasami może nieprzewidywalności, w tym charyzmacie wielkiego poddania się tchnieniom Ducha Świętego staje się może trudnością dla niektórych nawet. Może burzy jakieś schematy, ale to nie znaczy, że burzy Kościół. To nie znaczy, że jest tym, który wprowadza jakąś rewolucję i w nauce, i w drogach życia ewangelicznego. Wydaje mi się, że on bardziej sięga do tej najbardziej pierwotnej Ewangelii. Sięga do tego życia Ewangelią, zanim Ewangelie zostały sformułowane w formie pisemnej. On sięga do charyzmatu, który w harmonii współbrzmiał z oficjalnym nauczaniem. Tam się nie czuło tego rozdźwięku między charyzmatem a, powiedzmy, hierarchicznym nauczaniem. Była to jedność, która harmonijnie posługiwała pierwszym wspólnotom chrześcijańskim, czego ślady mamy w dziejach apostolskich choćby. Wszystko mieli wspólne, określano ich jako tych, którzy, patrzcie, jak się miłują. A więc jakby dotykano wtedy czasami niekiedy czegoś, co jest antyhierarchicznością. Ale to nie znaczy, że to było przeciw, bo posługa Piotra była konsekwentnie i wcielana w życie. Posługa apostolska była jasno, realna i żywa. Wystarczy ojców Kościoła przywołać, czy świadectwa śladów, architektury i inne. Dlatego też myślę, że Franciszek okazał się tutaj i okazuje się oczywiście nadal tym, który ożywia Kościół, który sprawia, że ten Kościół jakby lepiej czuje swoje fundamenty, jakby nie negując tego, co Kościół wypracował na przestrzeni wieków, jednak dotyka fundamentów i mówi, wy zbudujecie dalej Kościół, jeżeli będziecie troszczyć się o te fundamenty, jeżeli te fundamenty będą realnym nie tylko dziedzictwem historii, ale będą realnym postępowaniem i życiem, realnym nauczaniem, realnymi postawami, świadectwami codzienności. Stąd myślę, że dobrze, że media czasem akcentują ten wątek charyzmatyczny Franciszka. Ale byłbym wstrzemięźliwy w ocenianiu pozytywnie tych elementów przesłania medialnego, gdyby zapomniano jednocześnie o elemencie piotrowym, o elemencie, który jest niezbędny dla Kościoła, bo przecież Chrystus chciał Kościół jako wspólnotę. Chrystus w mocach Ducha w pewnym sensie przewodniczy tej pierwszej wspólnocie Maryja, Matka Jezusa, jednocześnie pierwsza, która jest w Kościele, nigdy nie zapomina o tym, zresztą to w Ewangeliach widać, przecież opis charyzmatu i powołania Piotra jest widziany i przed zmartwychwstaniem, i po zmartwychwstaniu. Autorzy Ewangelii to różnie zapisują, a więc to świadczy o jakimś pewnym napięciu pozytywnym, które było w początkach Kościoła, gdzie umieścić to? Czy to jest już dar Chrystusa Zmartwychwstałego? Czy to jeszcze Chrystusa przedpaschalne misterium? Stąd myślę, że Franciszek tutaj umiejętnie potrafi to podać nam, co więcej, umiejętnie potrafi to pokazać sam swoim zachowaniem, swoim życiem, swoim postępowaniem, które należy widzieć w całości, nie jako poszczególne akty tylko. Pocałowanie głowy dziecka, czy buty papieża, czy krzyż, który w tej chwili biskupi kupują, żeby mieć taki sam, jak ma Franciszek. Nie? Nie wiem, ile nawet kosztuje taki krzyż w tej chwili. To nie o to chodzi. Chodzi o Franciszka całego. Od jego stroju papieskiego, poprzez jego serce, poprzez jego słowa, poprzez jego zachowania. I stąd mi się wydaje, że Franciszek generalnie, ja bym nie powiedział, że on jest jakiś rewolucyjny. On jest taki, jaki jest, i taki nam podaje charyzmat i posługę Piotrową, która bierze z bogactwa całej przeszłości, ale jednocześnie stara się dać coś z siebie. I dobrze, że coś z siebie daje, że nie jest tym, który powiela, który chce być taki, jak byli poprzednicy. I to jest coś pięknego dla nas, ale jednocześnie także jest to jakieś wyzwanie dla nas, że my też musimy próbować za jego przykładem stać się bardziej otwarci, stać się bardziej charyzmatyczni, stać się bardziej może ludzcy czasem. Mówię to o sobie jako biskupie także. I ja to czuję często, kiedy jestem taki ludzki właśnie, taki blisko, taki dotykający się nawzajem, nie tylko słowem, ale jakimś spojrzeniem, uśmiechem. To czuję, że to właśnie o to chodzi. I myślę, że Franciszek to mi bardzo szalenie pomaga. I się cieszę z tego bardzo.
Ksiądz biskup powiedział, że mimo tych różnych objawów tak zwanego fenomenu Franciszka, papież nie jest jednak rewolucyjny, ale ten wątek charyzmatyczny w jego sposobie działania, w jego sposobie prowadzenia Kościoła jednak się pojawia, o czym też ksiądz biskup mówił. Czy ten wątek charyzmatyczny także widzi Kościół w Polsce? Czy ten pontyfikat także zmienił nasz Kościół i nasz sposób patrzenia na codzienny sposób głoszenia Ewangelii?
Proszę pamiętać, że Kościół w Polsce jednak niesie nadal w sobie dziedzictwo przeszłości, zwłaszcza tej po II wojnie światowej. To dziedzictwo, które jakby wymagało znamienia bycia, znamienia słów, wymagało jakiegoś stawania wobec realizmu ideologii, która funkcjonowała przez tyle dziesiątków lat. Dalej na pewno na Kościele w Polsce nadal, nie powiedziałbym, że ciąży, ale jakimś echem jest pontyfikat, użyję tego słowa świadomie, kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego wielu księży, wielu świeckich wspomina z wielką wdzięcznością za jego ten wielki dar, umiejętności poprowadzenia Kościoła w tych trudnych czasach, zwłaszcza kiedy przywołujemy losy kościołów na Węgrzech, czy w Jugosławii, czy w innych krajach. Kardynał potrafił. Potem w to dziedzictwo wszedł kardynał prymas Glemp, zwłaszcza stan wojenny. I myślę, że obecne wyzwanie, które stawia nam Ojciec Święty Franciszek, może być trudne i może być niekiedy kłopotliwe nawet dla nas biskupów, żeby to wyzwanie podjąć i to wyzwanie przyjąć w sposób życiowy, nie tylko teoretyczny, ale w sposób życiowy. O czym myślę? Myślę o tym, że oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my zmieniali domy zamieszkania swoje, żebyśmy my próbowali jakiś entourage zmieniać. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o tę bezwzględną potrzebę bycia z ludźmi, bycia z księżmi, tę bezwzględną potrzebę nieuchylania się od pójścia tam, gdzie kiedyś może byśmy nie poszli. Dlatego ja na przykład przywiązuję wielką wagę podczas wizytacji kanonicznych, żeby być w każdej szkole. Każdej szkole poświęcam minimum półtorej godziny na spotkanie z uczniami, z nauczycielami, na zapoznanie się z kącikiem patrona szkoły. Poświęcam półtorej, dwie godziny na wizytę w szpitalu, jeśli jest na terenie parafii. Czuję, że nasi wierni chcą tego, a z drugiej strony jest to dla nas plus, że nas chcą, że tam czekają. Stąd myśmy nie powinni odmówić właśnie tym oczekiwaniom, które tam są artykułowane. Sądzę, że na pewno Ojciec Święty Franciszek w niektórych momentach stawia nam wymagania, które będą wymagać jakiejś refleksji, także w przepowiadanym słowie, w jakiejś większej autentyczności. Dlatego ja kazań nigdy nie czytam, tylko mówię zawsze z pamięci, ale przygotowany. Stąd myślę, tak jak ojca świętego Franciszka, wybrzmiała ten autentyzm. Ja to doświadczyłem na audiencji środowej teraz, kiedy odszedł od tekstu i postawił nam pytanie, czy pamiętasz datę swojego chrztu? Jeżeli nie pamiętasz, no to uczyń wszystko, żeby się dowiedzieć, abyś znał daty dwóch urodzin, urodzenia dla ziemi i urodzenia tutaj dla życia w łasce. Zresztą mam taką praktykę, że na końcu bierzmowania stawiam cztery pytania aż. Pytam zgromadzonych, czy pamiętasz imię swojego bierzmowania, czy pamiętasz świadka, czy pamiętasz miejsce, gdzie byłeś bierzmowany i czy pamiętasz biskupa, który cię bierzmował. Muszę przyznać, że ludzie to przyjmują z wielkim uśmiechem na twarzy. Kiwają głowami, chcą krzyczeć swoje imię. No, fantastyczna rzecz. I co więcej, dowiaduje się, że proboszczowi, a ktoś dzwoni, bo się pyta o datę bierzmowania swoją. Myślę, że to jest ten franciszkowy duch, który staje się takim wyzwaniem dla nas. Ale podkreślam jeszcze raz to, co już powiedziałem przed chwilą, może jeden czy dwa razy. Stawia nam pewne wymagania, wobec których możemy my, ja mówię o sobie, nie chcę mówić o moich współbraciach w biskupstwie, możemy napotkać pewien jakiś dyskomfort, bo musimy się jakby wyzwolić z pewnego schematu, z jakichś utartych reguł działania. Musimy może więcej czasu mieć dla nie siebie, tylko innych. Ale sądzę, że ten przykład Ojca Świętego Franciszka jest tak pociągający, tak autentyczny, że on, myślę, że w sposób nie tak bolesny wyzwoli tę energię i pozwoli stać się swoistym alter ego Ojca Świętego Franciszka. No, dla mnie to szczególne zobowiązanie, bo jako drugie imię z chrztu mam Franciszek, więc tu już jakby jest to wprost wyzwanie, które spada na mnie dzięki moim rodzicom. Niemniej, podkreślę jeszcze raz, jest to pewne wyzwanie, które może napotkać trudności, może niekiedy być pewnym dyskomfortem, ale wydaje się, że na dziś nie ma alternatywy. Nie chodzi tutaj o patrzenie na media. Chodzi o autentyzm ewangelizacyjnego przepowiadania Kościoła. Tam potrzeba na pewno postawy, słów i życia, którego przykład daje nam Ojciec Święty Franciszek.
Czy w tym kontekście zbliżająca się wizyta polskich biskupów ad limina apostolorum będzie inna niż poprzednie?
Czy ja jestem w takiej sytuacji, że przeżyłem jedną wizytę ad limina z Ojcem Świętym Benedyktem XVI? Mile ją wspominam bardzo, zwłaszcza rozmowę bezpośrednią z Ojcem Świętym, gdzie towarzyszył mi mój poprzednik, ksiądz biskup Alojzy Orszulik. Fantastyczna rozmowa, Ojciec Święty, można było wnosić z tego, co mówił, że dotyka realnie problemów naszej diecezji łowickiej. W związku z tym ja bym patrzył na obecną zapowiadaną wizytę ad limina trochę przez pryzmat tamtej, ale informacje, które docierają do nas, mówią już, że to będzie zupełnie inna wizyta, bo zostają skumulowani wszyscy biskupi w krótkim czasie. Myśmy byli podzieleni na grupy wówczas, wszyscy razem. Dalej, my nie będziemy we wszystkich tych ważniejszych dykasteriach, tylko zostaliśmy podzieleni. Część pójdzie tam, część tam. Więc jakby patrząc przez pryzmat tego, co było, może być pewien zawód. Natomiast na pewno zasadniczym będzie to, co Ojciec Święty nam powie. Patrząc na dotychczasowy pontyfikat Ojca Świętego, trudno mi powiedzieć, co on powie, powiem szczerze. Niemniej jednak ja myślę, że po adhortacji posynodalnej Ewangelii Gaudium można się spodziewać, że raczej Ojciec Święty po tej linii pójdzie i coś z tych materiałów z Ewangelii Gaudium może nam powie. Dla mnie to jest najbardziej prawdopodobne. O nadziei, która się bardzo często w tej adhortacji jawi. Podkreśliłem sobie wszystkie miejsca, gdzie nadzieja występuje w tej adhortacji. Jest ich sporo. W stosunku do Lumen Fidei dość dużo.
A więc czekamy na kolejne zaskoczenie papieża, a niezależnie od tego życzymy, by ta wizyta ad limina, która już wkrótce nastąpi, przyniosła duże owoce. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Rady Watykańskiego. Gościem naszym był dzisiaj ksiądz biskup Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim Bożych darów i nadziei, które zwiastuje Ewangelia.
Z biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą z Łowicza rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.